Jak na niej sprawie
Pogotowie radiowe.
Program realizuje Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy do wysłuchania kolejnego wydania Pogotowia Radiowego. 815 33 11 11 to numer, pod którym przyjmujemy od Państwa zgłoszenia. Ten telefon czynny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, także można w dowolnej chwili usiąść, zadzwonić i powiedzieć nam o swoim problemie, a my taki zapis dźwiękowo odsłuchamy, oddzwonimy do Państwa, po czym zastanowimy się, czy i jak możemy Państwu pomóc. Bo to program prewencyjno-informacyjny, mówimy o szeroko rozumianej pomocy, pomagamy Państwu, ale także informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania, możliwości, by wiedzieć więcej i zapobiegać. W programie również przedstawiamy organizacje pożytku publicznego, które na co dzień niosą pomoc, wspierają różne gałęzie życia społecznego i zachęcamy do wspierania ich działalności. Nasi eksperci także odpowiadają na Państwa pytania, radzą, jak unikać zagrożeń, jakie przysługują nam prawa, ale także nie zapominamy o innych ważnych kwestiach. Te pytania można zadawać dzwoniąc, ale także i listownie pod adresem Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 2-20030 Lublin z dopiskiem Pogotowie Radiowe, albo jak ktoś woli mailowo pogotowie@radio.lublin.pl. Archiwum można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Tam też znajdą Państwo wszelkie dane teleadresowe. A o czym powiemy dziś w programie? Między innymi o ochronie danych osobowych. Jak i dlaczego musimy je chronić? To między innymi nasz numer PESEL, czy dowód osobisty. Powiemy, kiedy szczególnie musimy zachować ostrożność zarówno w sieci, jak i podczas rozmów telefonicznych, bo czasami brak czujności może nas wiele kosztować, dlatego warto mieć taką świadomość i zachować czujność. A w drugiej części audycji powiemy o kampanii Policz, nie przelicz się. To kampania adresowana do konsumentów, ma na celu uświadomienie, jakie pułapki mogą na nas czekać, kiedy chcemy w coś się zainwestować, coś kupić, czy skorzystać z tak zwanej super okazji, czyli zwraca uwagę na ryzyko utraty oszczędności i konieczność zachowania ostrożności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. To wszystko do godziny 13 w Pogotowiu Radiowym na antenie Polskiego Radia Lublin. Zaczynamy.
Pogotowie Radiowe.
Urząd Ochrony Danych Osobowych 28 stycznia już po raz 16 organizuje Dzień Ochrony Danych Osobowych. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia będzie ochrona danych osobowych na co dzień. Wydarzenie odbędzie się oczywiście w formule online. W tym roku podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z praktycznym wymiarem stosowania RODO w dwóch strefach bliskich wielu spośród nas, czyli w środowisku pracy oraz w sektorze oświaty. Zaproszeni eksperci podniosą zagadnienia budzące zainteresowanie obywateli, omawiając wpływ zasad ochrony danych na kształtowanie relacji pracodawca-pracownik. Nie bez znaczenia jest również transformacja cyfrowa i powszechny dostęp do nowych technologii. Ponieważ potrzeba edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony danych osobowych oraz prywatności znacznie wzrosła, dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych kwestią istotną jest uświadamianie społeczeństwa w temacie przepisów o ochronie danych osobowych i kształtowanie świadomości w tym zakresie. Stąd też podjęcie tematu budowania wspólnej przyszłości w oparciu o edukację najmłodszych zasad ochrony danych osobowych, czytamy w komunikacie urzędu. A my już dziś przypominamy najważniejsze kwestie z tym związane, bo ogromna liczba danych osobowych jest przetwarzana w celach marketingowych i sprzedażowych, dlatego istnieje duże ryzyko ich wykorzystywania przez oszustów, na przykład wyłudzając pożyczki czy kredyty na podstawie skradzionych danych, dlatego musimy je chronić, mówi radca prawny z Urzędu Ochrony Danych Osobowych Piotr Drobek.
Obecnie, szczególnie jeszcze w związku z pandemią, bardzo wiele usług przeniosło się do cyberprzestrzeni i tutaj zarówno kontakty urzędowe, jak i kontakty takie konsumenckie, gdzie kontaktujemy się z różnymi przedsiębiorcami, no w tej chwili najczęściej odbywają się zdalnie niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście miesięcy temu. I tutaj musimy być wyczuleni na różne sytuacje, które potencjalnie mogą być dla nas groźne. Sytuacje, w których różni przestępcy mogą się podszywać i nie zawsze na pierwszy rzut oka będziemy w stanie to zauważyć, podszywać pod podmioty, które są nam znane, czy to na przykład kuriera, który ma nam dostarczyć przesyłkę, czy to dostawcę energii elektrycznej, gazu, czy też jakieś inne podmioty. I jeżeli nie spodziewamy się jakiegoś działania, to bądźmy bardzo ostrożni w sytuacji, w której otrzymujemy SMS, e-mail, bądź wiadomość telefoniczną z prośbą o podjęcie jakichś działań, z czym wiąże się konieczność zainstalowania aplikacji, kliknięcia w jakiś link. Tutaj lepiej poczekać, nawet pokazać komuś z rodziny, czy jak to wygląda, co myśli o tym.
A jeżeli to wzbudza nasze wątpliwości, gdzie powinniśmy się zgłosić?
Jeżeli to wzbudza nasze wątpliwości, to warto skontaktować się z tym dostawcą energii elektrycznej, z bankiem czy inną instytucją, za którą ktoś się podaje, po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to jest wiarygodna informacja. To jest dodatkowe działanie, tak? Często reagujemy bardzo szybko i tutaj, jak eksperci mówią, najczęściej do takiego kliknięcia w link dochodzi w przeciągu 15 minut od czasu, kiedy taki SMS otrzymamy. I często robimy to machinalnie, nie zastanawiając się. I później bardzo szybko trzeba działać, żeby to odkręcić, więc lepiej wcześniej zachować pewną rozwagę. I nawet może czasami wydawać nam się, że to jest nadmierne, że szczególnie się zastanawiamy, czy to jest rzetelne, czy nie, ale szczególnie w tym okresie, gdzie mamy bardzo dużo różnych zajęć, jesteśmy zafrapowani różnymi obowiązkami. Często to jest też tak, że takie wiadomości otrzymujemy o takiej porze, w której no właśnie na głowie mamy różne sprawy i już nie jesteśmy w stanie skoncentrować się również na wiadomościach, które do nas przychodzą i chcemy szybko taką sprawę załatwić, bo boimy się na przykład, że zostanie nam wyłączony prąd albo jakieś inne media, zachowajmy rozwagę i nie działajmy pochopnie.
Jak się zatem zabezpieczać w sieci?
Bardzo często, gdy logujemy się do różnych usług albo logujemy się chociażby do naszej poczty elektronicznej, do konta w sklepie internetowym, do konta na portalu społecznościowym czy do konta w jakimś komunikatorze, pamiętajmy, żeby stosować dwuskładnikowy sposób uwierzytelniania. Czyli żeby nie bazować tylko na identyfikatorze i haśle, czyli czymś, co znamy od lat, bo ten identyfikator i hasło może być przejęty przez kogoś, kto chciałby uzyskać dostęp do naszego konta właśnie w tych różnych mediach. Żeby tego uniknąć, warto skorzystać z różnych możliwości, gdzie jeszcze musi się pojawić drugie działanie, na przykład musimy wpisać kod przesłany nam SMS-em czy innego rodzaju dodatkowe działanie, które potwierdza, że to jesteśmy my, a nie ktoś inny. I to też powoduje, że nawet jeżeli ktoś uzyska, bo na przykład wpisaliśmy nasz identyfikator i hasło na stronie, która udaje stronę prawdziwą, myśląc właśnie, że to jest ta usługa, bank czy poczta elektroniczna, to jeżeli mamy dwuskładnikowy mechanizm, mamy większą szansę, że się obronimy.
A już po przerwie powiemy m.in. o ochronie danych wrażliwych, w tym numeru PESEL.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie mówimy o ochronie danych osobowych, a porad udziela mecenas Piotr Drobek z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przed przerwą mówiliśmy m.in. o ochronie w sieci naszego sprzętu i ostrożności przy korzystaniu ze skrzynek internetowych. Teraz powiedzmy o zakupach, gdy kupujemy online.
Też warto, żebyśmy, gdy dokonujemy dużo zakupów, już przenieśliśmy się do cyberprzestrzeni. Coraz częściej kupujemy różne produkty w internecie, żebyśmy bardzo ostrożnie podchodzili do różnych nowych sklepów internetowych. Bardzo dużym problemem jest to, że klienci robią zakupy, czyli zamawiają różnego rodzaju produkty na stronach sklepów, których nigdy wcześniej nie widzieli, z których usług nigdy wcześniej nie korzystali, ale również nawet nie starają się ich zweryfikować, czy to są prawdziwe sklepy, czy rzeczywiście możemy liczyć na usługę, którą zamówiliśmy. Bardzo dużo sklepów, one są, gdy są zidentyfikowane, blokuje się do nich dostęp, ale to nie jest tak, że nie powinniśmy też sami tego weryfikować dla własnego bezpieczeństwa. Czy sklep, który ma bardzo dobrą ofertę, niespotykaną na rynku, czy to jest rzetelny sklep, który nie tylko prześle nam zamówione produkty, ale nie wykorzysta danych, które przesłaliśmy, na przykład do przejęcia naszego konta bankowego, bądź po prostu oszukania nas, tak? Przejmując tę płatność, którą przesłaliśmy drogą internetową za zakupione produkty, gdzie nie mamy szansy na to, żeby te produkty otrzymać. Też warto, żebyśmy zwracali na to uwagę. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to wtedy, kiedy zamawiamy, logujemy się, wypełniamy różnego rodzaju formularze, warto pamiętać, żeby połączenie internetowe było szyfrowane. Jak to możemy sprawdzić? To są często adres HTTPS, czy ta słynna kłódeczka, która się nam pojawia w adresie. Tutaj właśnie przy tych nowych sklepach, których nie znamy, i tych adresach, które są czymś nowym, warto kliknąć w tę kółeczkę, żeby sprawdzić, czy tam jest certyfikat i czy ten certyfikat został wydany na nazwę tego sklepu, tego podmiotu, bo może na kogoś innego. Jeżeli byłoby to na kogoś innego, to lepiej już w tym sklepie nie robić zakupów dla własnego bezpieczeństwa.
Zakupy to jedna rzecz, możemy stracić pieniądze, nie otrzymać towaru, który zamówiliśmy, ale przestępcom w sieci chodzi też o wyłudzenie naszych danych wrażliwych.
Chodzi o to, żebyśmy zachowywali zdrowy rozsądek w każdej sytuacji, w której komunikujemy się ze światem zewnętrznym. Czy to będzie internetowo, czy na przykład telefonicznie, gdy nie wiemy, z kim do końca rozmawiamy, bądź z kim się komunikujemy. Czyli przede wszystkim zdrowy rozsądek i zapewnienie takich podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy też o tym, że w tej chwili również przestępcy mają świadomość, że duża część naszej aktywności życiowej odbywa się w cyberprzestrzeni, więc też próbują to wykorzystywać. Chcę zwrócić uwagę na to, żebyśmy bardzo ostrożnie podchodzili do wszelkich komunikatów, czy to będą e-maile, SMS-y, które na przykład dotyczą informacji związanych z pandemią koronawirusa, czy nie wiem, nowych leków, nowych zagrożeń, żeby bardzo ostrożnie podchodzić też do różnych komunikatów, które mogą próbować wykorzystywać nasze zainteresowanie tym tematem. Jednocześnie musimy uważać na wszelką korespondencję. Chodzi o to, że jeżeli otrzymujemy maile z nieznanego nam źródła i w tym mailu na przykład mamy załącznik i informację, że to jest dodatkowa opłata i tam mamy fakturę, albo to jest dodatkowa opłata związana z dostarczeniem towaru, bądźmy bardzo ostrożni i pamiętajmy o tym, żeby nie otwierać załączników, które są wysyłane w korespondencji od podmiotów, których nie znamy. Bo może się okazać, że to jest na przykład plik ransomware, który służy do zaszyfrowania naszego komputera i możemy wtedy mieć problem z odzyskaniem danych. I tutaj najczęściej to jest wykorzystywane po to, żeby uzyskać na przykład pieniądze z okupu za to, że otrzymamy klucz, dzięki któremu moglibyśmy z powrotem mieć dostęp do swoich zasobów.
Jak więc skorzystać z sieci, żeby tych danych nie stracić? Jakie dane możemy podawać, jakie nie?
To jest, internet niejedno ma imię i tutaj wszystko zależy od tego, z jakich kanałów korzystamy. I tutaj tak samo musimy zachować dużą rozwagę i ostrożność. Internetu nie powinniśmy się bać, on służy nam i widzimy to na co dzień, ale tutaj no, trzeba zachować pewną higienę. Po pierwsze, musimy zadbać, zanim przejdę do tego, jakie dane możemy podawać, musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo, czyli jak z tego internetu korzystamy. Pamiętajmy o takich podstawach, że jeżeli korzystamy z komputera, to ten komputer ma odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, że są na nim zainstalowane aktualne programy, dzięki którym możemy korzystać z internetu, że nie korzystamy, nie uważamy z jakiego dostępu do internetu korzystamy, czyli na przykład bardzo ostrożnie i wtedy też musimy uważać, jakie informacje podajemy, gdy korzystamy z powszechnie dostępnych takich publicznych sieci Wi-Fi, które często nie są zabezpieczone. I to jest ten pierwszy krok. I teraz jeśli chodzi o to, jakie dane, wszystko zależy od tego, z jakiej usługi będziemy korzystać, w jakim kontekście komunikujemy się z naszym na przykład usługodawcą czy urzędem. I jeżeli zamawiamy coś w sklepie internetowym, to najczęściej to się wiąże z założeniem konta w tym sklepie, z podstawowymi informacjami i tutaj sklep może od nas żądać podania danych, które nas identyfikują jako stronę umowy, to jest z jednej strony, z drugiej strony dane, które są niezbędne do dostarczenia towaru, jeżeli zamawiamy towar taki fizyczny, który trzeba dostarczyć kurierem czy pocztą. I to są podstawowe informacje, imię, nazwisko, adres zamieszkania. Często sklepy internetowe też wskazują inną formę kontaktu, taką jak numer telefonu. Ze względu na komunikację elektroniczną, taką kategorią danych, która tutaj może być niezbędna, jest adres poczty elektronicznej i to jest to niezbędne minimum. Jeżeli będziemy korzystali z innych usług, może się okazać, że zakres informacji może być większy, ale on musi być niezbędny do tego celu, dla którego te dane wykorzystujemy. Czyli wszystko zależy od tego, na przykład jaka umowa jest nam świadczona, w jakim celu te dane są zbierane. Bardzo ważne jest to, że każdy, kto od nas takich danych chce, musi nas wcześniej poinformować właśnie o tym celu, i wtedy możemy ocenić, czy to jest niezbędne, czy to jest nam potrzebne, czy nie.
A w tym wszystkim chronimy swój dowód osobisty, numer dowodu osobistego. Nie możemy nikomu przekazywać, a przede wszystkim musimy chronić swój numer PESEL.
Oczywiście o numerze PESEL musimy pamiętać i bardzo ostrożnie nim się posługiwać z tego powodu, że to jest taka kategoria, której na pewno nie zmienimy, bo ona jest nam przypisana do końca życia, a ta informacja może być wykorzystywana przy kradzieży tożsamości, bo to jest jedna z takich informacji, które bardzo dokładnie nas identyfikują i mogą być wykorzystane na przykład do zawarcia umowy, która może rodzić zobowiązania finansowe. I tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o numer PESEL, musimy być niezwykle ostrożni. Jakby to, o czym musimy pamiętać, to jest to, żeby zawsze się zastanowić, czy te dane, po pierwsze, jeżeli mamy wypełnić jakiś formularz, czy wszystkie pola muszą być wypełnione. Każdy sprzedawca internetowy powinien zaznaczyć te pola, które są niezbędne. I tutaj czasami jest tak, że jak widzimy pole do wypełnienia, to po prostu wypełniamy wszystko. I tutaj radziłbym wypełnianie tylko tego, co jest niezbędne, a dodatkowe informacje wtedy, kiedy widzimy jakąś korzyść bezpośrednio dla siebie. I rzeczywiście ma to związek z celem, dla którego te dane są przekazywane.
O czym mówił radca prawny Piotr Drobek z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji mogą Państwo tam uzyskać. Odsyłam też na stronę Urzędu Ochrony Danych Osobowych na platformie rządowej gov, czyli uodo.gov.pl. Skrót od pełnej nazwy urzędu. To bardzo ważne kwestie, dlatego do tematu RODO ochrony danych osobowych będziemy powracać.
Pogotowie radiowe.
Jeszcze mamy dla Państwa porady konsumenckie, bo wiedzy nigdy za wiele. Jak się nie dać oszukać, podpowiada też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w specjalnej kampanii Policz i nie przelicz się, przypomina prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
Każdego dnia przeciętny konsument zawiera kilka, a nawet kilkanaście umów konsumenckich, kupując bilet w tramwaju czy chleb w piekarni, korzystając z siłowni lub zaciągając kredyt w banku. Zdarza się jednak czasem, że nie wszystko idzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Kupione buty psują się po jednym dniu, kurier przywozi uszkodzoną paczkę, a bank niesłusznie nalicza nam opłatę za transakcję. Uważajmy, oferty zbyt piękne przeważnie nie są prawdziwe. Zanim podamy swoje dane i zapłacimy, dokładnie sprawdźmy sprzedawcę i warunki umowy. Rola edukacji konsumenckiej oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw młodych konsumentów jest niezbędna. W związku z tym, we współpracy z Fundacją ProPublica przygotowaliśmy narzędzie kreowania bezpiecznych zachowań i nawyków konsumenckich w sieci – portal konsument.edu.pl. Symulator pokaże nam, jakie triki stosują oszuści czy nieuczciwi sprzedawcy. Przechodzimy przez procedury zakupu, rozmawiamy z chatbotem i poznajemy konsekwencje naszych działań. A wszystko to dzieje się w bezpiecznej przestrzeni, bo dajemy się złapać w różnego rodzaju pułapki jedynie w fikcyjnym świecie. W portalu można doświadczyć 10 realnie spotykanych zagrożeń, m.in. wyłudzenia kodu BLIK, oszustwa zakupowego czy kradzieży tożsamości. Konsument.edu.pl zawiera specjalne menu dla nauczycieli i edukatorów, gdzie zebrane są przyciski uruchamiające daną symulację oraz 10 scenariuszy lekcji opracowanych przez ekspertów. Zajęcia, które można przeprowadzić z użyciem symulatora, wpisują się w podstawę programową takich przedmiotów jak informatyka, podstawy przedsiębiorczości czy wiedza o społeczeństwie, ale mogą być wykorzystywane również podczas innych zajęć czy zastępstw. To innowacyjne narzędzie może realnie wspierać naukę w szkołach ponadpodstawowych. Przede wszystkim służy ono jednak wypracowaniu właściwych postaw chroniących konsumentów. Uczysz w szkole? Prowadzisz zajęcia dla młodzieży lub masz z nią kontakt? Wykorzystaj darmowe, nowoczesne narzędzie edukacyjne dostępne na konsument.edu.pl.
Tematy, które poruszane są w kampanii, dotyczą również inwestowania.
Chcesz zainwestować w akcje lub obligacje korporacyjne? W kampanii Policz i nie przelicz się zachęcamy do mądrego i ostrożnego lokowania oszczędności, a także myślenia o tych inwestycjach długofalowo. Zmieniają się stopy procentowe, wycena spółek i ich kondycja. Warto to wszystko wziąć pod uwagę, a także dywersyfikować swoje finanse, nie stawiając wszystkiego na jedną inwestycję. Przed podpisaniem umowy i wpłaceniem pieniędzy zawsze dokładnie czytaj dokumenty, sprawdzaj emitenta i podejmuj decyzję bez emocji, po głębokim namyśle. Pamiętaj, że to ty, a nie doradca finansowy, poniesiesz skutki finansowe, jeśli inwestycja będzie nietrafiona. Żeby zacząć inwestować w papiery wartościowe, potrzebna jest przede wszystkim wiedza i doświadczenie. Najbardziej tradycyjne produkty o charakterze inwestycyjnym to akcje i obligacje. Są one emitowane przez podmiot w celu pozyskania kapitału. Inwestowanie w akcje z jednej strony umożliwia uzyskanie wyższego zarobku, szczególnie gdy spółka ma dobrą kondycję finansową i prowadzi działalność na rozwijającym się rynku. Z drugiej strony trzeba się jednak liczyć z ryzykiem braku zysku czy nawet utraty zainwestowanych środków, w szczególności gdy inwestycje spółki, której akcje nabyłeś, nie powiodły się. Ryzykowne może być też inwestowanie w obligacje korporacyjne, które są emitowane przez podmioty prywatne. Może się to wiązać nawet z utratą całości zainwestowanych środków, gdy emitent przed wykupem obligacji popadnie w problemy finansowe i stanie się niewypłacalny. Przed podpisaniem umowy, czy to na zakup akcji czy obligacji, dokładnie zapoznaj się z jej warunkami. Nie wierz na słowo sprzedawcy czy doradcy. Wymagaj dokumentów potwierdzających ich oświadczenia i analizuj ich treść. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, pytaj, a jeśli nadal masz wątpliwości, nie inwestuj. Przeanalizuj też sytuację spółki, której akcje lub obligacje planujesz nabyć, a przede wszystkim zapoznaj się z jej kondycją finansową i planami rozwoju oraz szansami na ich realizację. Jeśli spółka popadnie w problemy finansowe, nie tak łatwo będzie sprzedać jej akcje i odzyskać wpłacone środki finansowe. W przypadku obligacji korporacyjnych, co do zasady spółki, które oferują obligatariuszom niższe oprocentowanie, są bardziej wiarygodne niż te, które oferują wyższe. Nie śpiesz się. Uważaj na super okazję, gdzie doradca finansowy przekonuje, że trzeba szybko podjąć decyzję, bo taka szansa może się nie powtórzyć albo że oferta jest limitowana. Pamiętaj, że w handlu stosowane są różnorodne techniki wywierania wpływu na Twoje decyzje. Daj sobie czas do namysłu i ewentualnie konsultacji decyzji. W każdej sytuacji zachowaj rozwagę, chłodny racjonalizm. Podejmuj decyzję po namyśle i bez emocji. Przede wszystkim przeanalizuj, czy stać cię na daną inwestycję, zarówno pod względem kwoty inwestycji, jak i ryzyka jej towarzyszącego. Dokładnie policz i nie przelicz się.
Warto też dodać, że pojawiły się nowe funkcje w kalkulatorze.
W ramach jesiennej kampanii społecznej Policz i nie przelicz się przygotowaliśmy kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego. Dzięki niemu możliwe jest sprawdzenie, o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu w przypadku, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Na nowy rok przygotowaliśmy dla konsumentów nowe funkcjonalności naszego kalkulatora finansowego. Dzięki nim sprawdzimy nie tylko orientacyjną wysokość raty w przypadku wzrostu stóp procentowych, ale również oszczędności, jakie możemy poczynić realizując nadpłatę kredytu, do czego gorąco zachęcam. Jeśli bowiem dysponujemy wolnymi środkami finansowymi, warto rozważyć nadpłatę kredytu właśnie teraz. Kredyt hipoteczny zaciągamy na kilkadziesiąt lat i na duże kwoty, dlatego warto bardzo dokładnie zapoznać się z symulacją wzrostu raty i przygotować się na większe obciążenia z tego tytułu. Jeśli zatem mamy kredyt lub zamierzamy go zaciągnąć, wejdźmy na finanse.uoki.gov.pl i sprawdźmy, jak może kształtować się rata przy różnych stawkach oprocentowania.
Te i inne ważne porady znajdziemy na stronie uoki.gov.pl.